Serdecznie witam Was, drogie siostry, drodzy bracia. Przyznam się, że patrząc na Was, jak będę się jąkał, to mi wybaczcie, kiedy widzę od siebie starszych z dłuższym stażem małżeńskim, którzy mogliby zdecydowanie wiele więcej powiedzieć o tych tak istotnych sprawach, wiele mogliby złożyć wspaniałych świadectw, dlatego że są ludzie, którzy, jeszcze raz powiem, znają zdecydowanie większy staż życia małżeńskiego. Ale przy Bożej pomocy chciałbym, abyśmy dotknęli takich tematów. Użyłem to mężczyzna, kobieta i w takich trzech punktach: mężczyzna, kapłan, mąż, ojciec, kobieta, niewiasta, żona, mama. I tak dotknęli takich pewnych praw, które są potrzebne w naszym życiu, które później rzutują na całokształt naszego postępowania i ewentualnego Bożego błogosławieństwa, które odbieramy, które wnoszą wiele wspaniałych chwil, czasami owocują rzeczami negatywnymi. Okazuje się, że bardzo dużo zależy od nas. Oczywiście wszystko znajduje się w ręku Najwyższego Boga, oczywiście wszystko jest z ręki, z łaski, z miłosierdzia Bożego, ale właśnie, Bóg coś nam przekazał, coś nam dał, coś nam obieca, ale też czegoś od nas oczekuje. I my jako ludzie bardzo chętnie bierzemy to, co Bóg obiecuje. Gorzej z tym, kiedy Bóg oczekuje, abyśmy ze swojej strony dali to, czego On z kolei żąda od nas. Ale zanim podzielę się tymi takimi kilkoma myślami, chciałbym, abyśmy tak serdecznie poprosili Pana Boga, to aby błogosławił ten czas, napełnił swym pokojem, radością. Wypiliśmy smaczną kawę, herbatkę, smaczne ciasto. Podziękujmy za siostry miejscowego zboru, za zbór, który nas gości, i poprośmy, aby Bóg błogosławił tą chwilę, która jest teraz przed nami. Proszę, abyście powstali. Zajęli swoje miejsca. Ja mam taką prośbę. Chciałbym, żeby to, co będę mówił, nie było jakimś takim kazaniem czy jakimś wykładem. Jeżeli w trakcie z czym byście się nie zgadzali, coś chcielibyście uzupełnić, czy padłoby jakieś pytanie, to mam serdeczną prośbę, proszę mi przerwać i możemy sobie ewentualnie podyskutować. Drodzy, już było powiedziane kilkakrotnie, że tak naprawdę to sam Bóg skojarzył pierwsze małżeństwo, to od Niego wyszło to prawo, to rozporządzenie, pierwsze błogosławieństwo, jakie kiedykolwiek na ziemi usłyszało małżeństwo, to właśnie było Boże błogosławieństwo, to Bóg błogosławił Adama i Ewę, od Niego wyszła taki kierunek błogosławieństwa, które On przekazywał. Jeżeli byśmy sięgnęli do tego Bożego błogosławieństwa, to zauważymy takie trzy istotne elementy. Po pierwsze, Bóg błogosławił im, powiedział: rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Po drugie, panujcie nad rybami, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami. I po trzecie, oto daję wam wszelką roślinę, użyję swego słowa, aby wam służyło. Czyli możemy zauważyć, że Bóg małżeństwo, które stworzył, ustanowił czy wprowadził przez siebie w stworzony wspaniały ogród Eden, gdzie było wszystko do dyspozycji człowieka. Z tego możemy wyciągnąć wniosek, że Bóg naprawdę jest bardzo mocno zainteresowany, aby każde małżeństwo było po prostu błogosławione. Bo Bóg jest zainteresowany i robi ze swojej strony wszystko, abyśmy, korzystając z Jego pomocy, mogli zaspokajać wszystkie nasze potrzeby. I o tym Bożym błogosławieństwie, o tej Bożej ochronie, Bożej opiece moglibyśmy bardzo mocno i dużo mówić. Zresztą list apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, to jest taka, nazwijmy taki rozdział mówiący na temat małżeństwa. I proszę zwrócić uwagę, że Bóg postanowił w swoim postanowieniu porównał relację między mężem i żoną do relacji między Kościołem a Jezusem Chrystusem. Proszę zwrócić uwagę, że małżeństwo w oczach Biblii, ono ma tak wysoką wartość, że Bóg porównuje i przynosi przykłady z relacji między Panem Jezusem a Kościołem na relacje między mężem, żoną, rodzicami i dziećmi. Czyli znowu już Nowy Testament pokazuje, że w oczach Boga małżeństwo ma potężne znaczenie. Że Bóg jest zainteresowany i strukturę małżeńską ułożył zgodnie ze strukturą Kościoła, który jest ułaskawiony krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. I o tych błogosławieństwach moglibyśmy bardzo, bardzo wiele mówić. Ale dzisiaj chciałbym, skorzystając z tego czasu, tak może troszeczkę dotknąć nas, braci, mężczyzn, was, siostry, kobiety i takich krótkich rzeczach, ja myślę, że nic nowego nie powiem, ale dotknąć pewnych takich dziedzin naszego życia. Akurat ja sobie w rozważaniu podzieliłem w przypadku mężczyzny na takie trzy punkty. Kapłan, mąż i ojciec. Zacząłem od słowa kapłan i kiedy mówię o kapłanie, od razu mi się przypominają słowa męża Bożego Jozuego. My znamy 24 rozdział, 15 werset, gdzie Jozue daje taką odezwę do narodu izraelskiego. W narodzie izraelskim nastąpiła sytuacja, że Żydzi tak jakby tracili swoją społeczność z Bogiem, tracili taką zupełne oddanie się w ręce najwyższego Boga. Zaczynało grozić, że coś się wydarzy niewłaściwego, niedobrego. Ja myślę, że Jozue w tym miejscu też ratując sytuację, uzmysławiając dla nich tą sytuację, mówi w ten sposób: wy wybierzcie co chcecie, komu chcecie służyć. Ale znamy to miejsce, mówi, ale ja i mój dom służyć będziemy Panu Bogu. W tym ja i mój dom służyć będziemy Panu Bogu, Jozue przekazał dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ten dom ma być szczęśliwy, to tylko w powiązaniu z Bogiem. Po drugie, jeżeli naród izraelski ma być bezpieczny, to tylko wtedy, kiedy Bóg jest obecny pośrodku tego narodu. Czyli możemy zauważyć, że w tym stwierdzeniu Jozuego był tak ukierunkowany w dwa kierunki jego wypowiedź. Zatrzymam się nad tą pierwszą, czyli dotyczy domu i rodziny Jozuego. Ja myślę, że w tej wypowiedzi możemy zauważyć coś bardzo ważnego. Jozue miał śmiałość stanąć przed Bogiem, miał odwagę stanąć przed Bogiem i powiedzieć nie tylko za siebie. Bo gdyby powiedział, ja będę służył Panu Bogu i poproszę, aby mój dom wziął ze mnie przykład, to jeszcze można by było w jakiś sposób inaczej popatrzeć. Ale Jozue zupełnie inaczej stwierdza jednoznacznie, ja i mój dom będziemy służyć Panu Bogu. Oznacza, że Jozue w tym domu był rzeczywiście głową tego domu, że Jozue był kapłanem tego domu, że Jozue pamiętał o tym, co jest najważniejsze w życiu małżeństwa, aby ono było po prostu szczęśliwe i błogosławione. I on bierze pełną odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za cały swój dom. Powtórzę po raz trzeci, ja i mój dom służyć będziemy Panu Bogu. Jeżeli mówimy o tym stwierdzeniu Jozuego, ja i mój dom służyć będziemy, to nie jest tylko deklaracja, że będziemy wierzyć w żywego Boga, że będziemy brać udział w świętach narodu izraelskiego, że będziemy składać ofiary, które są przewidziane w prawie Starego Testamentu, ale mówi, mój dom będzie służył Panu Bogu. To oznacza, że Jozue prawo żywego Boga wprowadza swój dom rodzinny, że tak naprawdę tą służbę, która była pełniona w narodzie izraelskim, on przenosi do swego rodzinnego domu. Jozue jako kapłan tego rodzinnego domu pełni służbę kapłańską dla swojej żony, dla swoich dzieci, dla całej swojej rodziny. Czyli możemy zauważyć w tym, że Jozue powiedział i wziął na siebie to zobowiązanie. Jeżeli powiedział, ja i mój dom będziemy służyć Panu Bogu, to oznacza, ja będę prowadził mój dom w taki sposób, aby on służył memu Panu Bogu. Ja będę czynił w moim domu to, co jest potrzebne, aby dom odczuwał obecność żywego Boga, aby dom odczuwał tą potrzebę przebywania w Bogu, w Bożej łasce, w Bożej mocy i w Bożym namaszczeniu. To oznacza, że Jozue postawił w swoim domu na pierwszym miejscu życie i służbę dla żywego Boga. Drodzy bracia, przynieśmy to na Nowy Testament, przynieśmy do naszego życia. Ja myślę, że jako mężowie, jako ojcowie musimy mieć świadomość, że odpowiemy nie tylko za siebie i za mój stan, nasz stan duchowy, ale Bóg rozliczy mnie za stan duchowy mojej żony, moich dzieci, moich wnuków, całą moją rodzinę. I każdego z was nie tylko odpowiecie, bracia, za to, czy wy kochacie Boga, ale odpowiecie przed Bogiem za to, jak wasze żony kochają Boga, jak wasze dzieci, czy nasze dzieci, nasze żony kochają Boga, jak nasze dzieci służą żywemu, świętemu Bogu. Dlatego, że jeżeli Jozue stwierdził, ja i mój dom służyć będziemy Panu Bogu i my idąc śladami tego wspaniałego Bożego męża, to oznacza, że wprowadzamy w życie naszego domu duchową służbę. Nie tylko bierzemy dzieci i żony i prowadzimy razem z nimi, idziemy do zgromadzenia i uczęszczamy, nie opuszczamy zgromadzeń, co jest bardzo ważne i istotne, ale ja wprowadzam w swoim domu tą służbę duchową, która pozwala, aby mój dom doświadczał tej pełnej obecności mego Boga. I kiedy przeczytamy sobie pierwszy list Piotra 3:7, to jest tam mowa o modlitwach, aby one nie doznawały przeszkody. W liście do Tymoteusza znowu jest napisane o modlitwach i w przypadku mężów, ojców podnoszonych rękach do góry w geście błogosławieństwa, wdzięczności i podziękowania Panu Bogu. Więc zadajmy sobie pytanie, czy mój dom rodzinny, w którym jestem kapłanem, głową tego domu, czy w tym moim domu rodzinnym rodzina widzi, że pełnię służbę Bożą? Czy pełnię tą służbę Bożą w swoim domu rodzinnym? Jeżeli sięgniemy do naszego życia duchowego, to co jest nam potrzebne, abyśmy wzrastali, wymienimy kilka rzeczy. Ja pomijam o tym nawróceniu, o pokucie, ja już o tym nie będę mówił, ale o takim już zakładając, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jako ludzie wierzący, budując swój stan duchowy, sięgamy po Boże Słowo. Trwamy, czytamy, rozsądzamy, analizujemy Boże Słowo. Jako ludzie duchowi, którzy chcemy służyć Panu Bogu, pamiętamy o modlitwach i wiemy, czym i jaką siłę i moc ma modlitwa w naszym życiu. Jako ludzie wierzący pamiętamy, że mąż Boży w liście do Hebrajczyków napisał, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak niektórzy w zwyczaju mają. Czyli gdybyśmy zatrzymali się na tych trzech punktach, przenieśmy to teraz na życie nasze domowe. Czy ja jako kapłan domu rozważam, czytam, tłumaczę, rozmawiam z moją rodziną na temat Bożego Świętego Słowa? Czy jeżeli tak, czy czynię to systematycznie? Czy mogę stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, Ty daj mądrość mojej rodzinie, aby to Słowo Twoje dokonywało cudownej przemiany, kształtowało ich serce, bo wiesz, ja już tak mówię swoimi słowami, że na tyle, ile ode mnie jest to uzależnione, ja po prostu to czynię. Ja znajduję codziennie czas, aby jako kapłan wziąć tą świętą księgę i skupić rodzinę wokół świętego Bożego Słowa. Więc to jest jedno pytanie. Bracia, my, którzy jesteśmy mężami, ojcami, to jest pytanie do nas. Czy to czynimy? Jeżeli czynimy, chwała Panu Bogu, to nam otworzy możliwość, że kiedy sklękniemy z rodziną, ugniemy kolana, staniemy na modlitwie, to jest gwarancja, że nasza modlitwa będzie czymś wspaniałym. Nie tylko ja, nie tylko żona, ale i moje dzieci będą doświadczały, że ta modlitwa rodzinna to nie jest formą, to nie jest zwyczajem, to nie jest czym, że tak należy czynić, bo tak wypadałoby, ale one rzeczywiście, te dzieci będą doświadczały w tej modlitwie, że ich Bóg, Bóg ten, o którym jest mowa, którego wierzą, wysłuchuje i w Jezusie Chrystusie udziela im odpowiedzi. To jest bardzo ważne i istotne. Ta modlitwa, którą czynimy z naszym, jako kapłani rodzin naszych, nie powinniśmy się zadowolić tylko tym, że rano uginają kolana, wieczorem uginają kolana, przed spożyciem posiłku modlą się i korzystają z tego wspaniałej obietnicy, że Słowo Boże i modlitwa poświęca pokarm, ale czy rzeczywiście pracuje nad tym, aby moje dzieci w tych modlitwach doświadczały napełnienie Duchem Świętym. Kochani, my bardzo często się cieszymy jako rodzice, kiedy jesteśmy w ogólnym zgromadzeniu i kiedy jesteśmy świadkami, że Bóg dotyka naszych dzieci, że Bóg chrzci Duchem Świętym naszych dzieci, że nasze dzieci podejmują decyzję, aby zawrzeć przymierze z Bogiem przez chrzest wodny. I to jest ważne i wspaniałe, ale zadaj sobie pytanie, ty jako kapłan domu rodziny, czy twoje dziecko dokładnie to samo przeżywa, doświadcza, kiedy ty razem z rodziną stoisz przed obliczem Boga w modlitwie. Czy ta rodzina doświadcza w tych modlitwach obecność żywego Boga? I jeszcze raz powtórzę, jesteś kapłanem swojej rodziny. Odpowiadasz przed Bogiem za ich stan duchowy. Czy twoje dzieci, twoja rodzina i ty razem z nimi w tych modlitwach, w tym domu, w tym malutkiej społeczności, tej rodzinie doświadcza i przeżywa potężną Bożą. Tak samo dokładnie musimy przenieść to Boże błogosławieństwo, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, w nabożeństwie, tak jak teraz, i doświadczamy Bożej łaski, do tego miejsca, kiedy jesteśmy w domu rodzinnym. Czy moja rodzina doświadcza w modlitwach ze mną, razem wspólnym, to szczególne Boże błogosławieństwo? Czy mam moje dzieci, które mogę powiedzieć, ja tak już wychodząc do przodu, że mogę wydać świadectwo właśnie w tej rodzinnej, w tym moim spełnionej służbie kapłańskiej, podczas rodzinnej pracy nad rodziną, Bóg odpowiedział i ochrzcił na przykład któreś dziecko mocą Świętego Bożego Ducha. Kochani, jeżeli dzieci będą przeżywać w domu rodzinnym moc i siłę modlitwy, to oni z tą mocą, siłą przyjdą do zgromadzenia i oni będą doświadczać. Mało tego, moc i siła modlitwy spowoduje, że to dziecko, jeżeli znajdzie się w trudnej sytuacji dla siebie, ono będzie miało coś wspaniałego zakodowane w sobie. Modlitwa, Jezus, który słyszy, który udziela błogosławieństwa, który udziela odpowiedzi, który wylewa swoją cudowną Bożą łaskę. I trzecie, czy twoje dzieci, moje dzieci, nasze dzieci, czy my jako kapłanie wypracowaliśmy w naszych dzieciach, w naszych rodzinach szacunek do zboru społeczności braci i sióstr? Kochani, jeżeli my opuszczamy, jeżeli ja jako ojciec i moja rodzina widzi, że opuszczam zgromadzenia, znajduję sobie różne wytłumaczenia. Ja nie mówię o sytuacji niezależnej od nas. Praca, choroba, no coś takiego bardzo ważnego. Ja mówię w sytuacjach, które my podejmujemy decyzje. Jeżeli ja podejmę decyzję, zamiast wziąć rodzinę i z nimi iść na nabożeństwo, podejmę inną decyzję, drodzy, najprawdopodobniej będę zbierał gorzki owoc, a mianowicie będę miał problemy, gdzie będą dzieci moje dorastać, aby z nimi iść na nabożeństwo. Ich będzie główka bolała, oni będą wtedy chcieli kubkę, siku i inne rzeczy, pić chleba i nie wiadomo coś. Będą szukać różnych powodów, aby nie pójść na nabożeństwo. I ja wtedy będę mówił, co za dzieci, jaki trudny czas. Nie, tato, to ty dałeś ten sygnał, bo dziecko widziało, że ty mogłeś pójść na nabożeństwo, a podjąłeś zupełnie inną decyzję. Kochani, my uczymy swoją postawą więcej niż swoimi słowami szacunku do zgromadzenia, do społeczności, do narodu Bożego, do dzieła Bożego. To nasza postawa, a przede wszystkim nas, ojców, mężów, bardzo mocny ma wpływ na to, czy moje dorastające dzieci ciągną do życia zborowego, czy też nie. Ja nie mówię o pewnych wypadkach i chciałbym zasygnalizować, żeby ktoś mnie nie zrozumiał źle, że czasami ze strony rodziców jest robione wszystko, a dziecko i tak pójdzie swoimi drogami. Ja nie mówię o takich sytuacjach, ja nie mówię o takich przypadkach, ja mówię o ogólnej nauce Bożego Słowa skierowanego w tym temacie. Po drugie, kochani, jeżeli moje dziecko z moich ust usłyszy, że bracia w zborze to są tacy i siacy, a siostry to są tacy i siacy, a w zborze to w ogóle nie ma miłości, a ten zbór to ma tyle i tyle problemów, nie myśl, nie zastanawiaj się po tym, dlaczego twoje dziecko nie szanuje narodu Bożego. Dlaczego twoje dziecko brnie w różnych rodzajach plotkach, szuka informacji, zbiera i brakuje w nim podstawowego szacunku do ludzi starszych. To ty, jako kapłan domu, dałeś zielone światło dla swego dziecka, aby ono się tak zachowywało. Bo to ty do jego uszu przekazałeś informację o tym, że zbór na przykład, to jest takie często spotykane, jak komuś coś się nie podoba, coś przeżywa, coś doświadcza, w czymś może się zagubił, czegoś może nie rozumie i to najlepsza jest wymówka. A zbór nie ma miłości, ja jestem usprawiedliwiony, biedny, wybaczcie, tak opowiem, żuczek, cóż ja mogę zrobić? No przecież zbór nie ma miłości, co nie? Ale kochani, jeżeli my pozwolimy, jeżeli dzieci kiedykolwiek z naszych usłyszały, że tak czy inaczej jest w stosunku negatywnie do braci, do sióstr, do zboru, do przełożonych, pamiętajcie o tym, że te dzieci kierujemy, odpychamy je od Boga. Tutaj można powiedzieć słowa Pana Jezusa, który powiedział, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do nich należy Królestwo Boże. I to zabranianie często przychodzenia dzieci do Boga właśnie wynika stąd, że ja dałem właśnie takie świadectwo, dałem taki przykład, który zaowocował, szatan spotęgował w przypadku dziecka, a wtedy, kiedy dziecko przeżywało chwilę słabości, niemocy, może jakiegoś upadku, ono błyskawicznie chwyta się tych właśnie sytuacji, aby i na nich buduje swoje usprawiedliwienie, dlaczego tak czy inaczej się zachowuje. Czyli możemy zauważyć, że te trzy takie podstawowe rzeczy życia i służby dla zboru możemy przenieść na życie nasze rodzinne. Czyli inaczej mówiąc, drogi bracie, ty masz być przykładem wiary dla żony i dla dzieci. My mamy pokazywać pełną odpowiedzialność za odpowiednie ukształtowanie naszych dzieci do szacunku w stosunku do Boga, Biblii, zboru, narodu. To nasza pełniona służba powinna w naszym domu zapalić ten ogień Bożej łaski, Bożego wysłuchania i wypływającej Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Więc ty jako kapłan, jeszcze raz powtórzę, my jako kapłanie naszych domów rodzinnych przed Bogiem odpowiemy za nasze rodziny. I nie wytłumaczymy się, drodzy, jeżeli mój Bóg będzie widział we mnie, że nie spełniam tych wymogów, które postawił przede mną, że mogę rzucić winę albo te dzieci, albo ta żona taka jest zła, albo te dzieci są takie niedobre. Pamiętajcie, jeżeli Bóg powiedział, że masz być kapłanem tej rodziny, to oznacza, że Bóg wyposażył ciebie w to, co jest potrzebne, abyś był kapłanem tej rodziny. I jeżeli trzyma się tego, to pamiętaj, że to kapłaństwo, ono przeniesie się na następne dziedziny życia, o którym bracia już wspominali. Brat Wiesław, brat Marek troszeczkę wspomniał o tym, że to się przeniesie na ten drugi punkt, a mianowicie mąż. Mąż, który naczuje na sobie Boże błogosławieństwo, który chodzi w światłości Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, który odczuwa, że jego modlitwy dochodzą do tronu, do Bożego Majestatu, jest to człowiek, który powoduje, że jego żona, przyglądając się jemu, widzi w nim obraz Chrystusa. I odwołam się do listu męża Bożego apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 27 werset. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół, wydał zań samego siebie, aby go uświęciwszy, oczyściwszy go kopielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. Drodzy umiłowani, jeżeli ty jako kapłan rodziny jesteś w oczach Boga rzeczywiście tym kapłanem i to kapłaństwo jest odczuwane przez twoją żonę, przez twoje dzieci, a w tym przypadku przez żonę, to ona zaczyna ufać tobie. Ona ma tą świadomość, że ty jesteś gotowy, tak jak Chrystus oddał swoje życie za za Kościół, tak i ty jesteś gotowy oddać swoje życie za nią i za swój dom rodzinny. I nie dlatego, że codziennie składasz deklarację, słuchaj, gdyby przyszło, to ja jestem gotowy oddać za ciebie swoje życie. Nie te deklaracje, nie te słowa, ale obecność Boża, moc Boża, mądrość Boża, która kształtuje twoje życie, powoduje, że ta łaska Ducha Świętego, ona przenosi się w tych relacjach mąż-żona na twoją żonę i ona może otworzyć swoje serce przed tobą, ufać tobie, może liczyć na ciebie, ma świadomość, że ty jesteś tym dobrym doradcą, tym, który pomożesz, który nie zostawisz, który nie uciekniesz od problemów, ale będziesz na pierwszej linii, użyję takiego stwierdzenia, na pierwszej linii frontu. Drugie, co apostoł Paweł powiedział w liście do Koryntian, w pierwszym liście, 37 rozdział, 33 werset, gdzie mówi, a żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby podobać się żonie. Kochani, częstym błędem w życiu małżeństw jest to, że wtedy, kiedy pozna tą ukochaną, tą przyszłą swoją żonę, to on jest wtedy wszystko w stanie robić. Poświęcenie, nie ma nocy, nie ma kilometrów, nie ma deszczu, nie ma śniegu, nie ma mrozu. Wszystko jest do przybycia, aby tylko spotkać się i coś uczynić, co będzie miłe dla tej, która ma być przyszłością jego żoną. Później, kiedy się pobiorą, jeszcze w tym pierwszym zapale, też jest gotowe, a później dochodzi do wniosku, zdobyłem ją, moja żona, łaski nie robi, nie ma innego wyjścia, rozwodów nie ma, więc nie muszę się troszczyć. Biblia mówi zupełnie coś innego. Mówi, że ten, który ożenił się, troszczy się o sprawy tego świata tak, jakby się podobać żonie. Czyli tak naprawdę całe życie w tym związku małżeńskim, ja w tej chwili mówię o mężu, jest ciągłą pracą nad sobą, ciągłą troską, jak to Marek przedtem wypowiedział na przykładzie tego ogrodu, tym ciągłym podlewaniem, pielęgnowaniem, tym ciągłym zdobywaniem, tak użyję takiego słowa, tejże żony po to, aby ona czuła się bezpieczna, aby ona czuła się kochana, potrzebna i szanowana. To są słowa Biblii, które są skierowane do ciebie. Żona oczekuje od ciebie miłości, bezpieczeństwa. Ona chce, abyś ty był dla niej autorytetem i ona naprawdę chce całkowicie tobie zaufać. Więc drogi bracie, musimy o tym pamiętać, że miłość, którą chcesz i powinieneś przekazać, ona musi być oparta na działaniu, ona musi być oparta na fakcie, na takim szczerym, otwartym podejściu, uszanowaniu też tej drugiej osoby. Może nie mam dzisiaj tego na czasu, ale tylko nawiążę do tego, co brat Marek na samym początku przeczytał, nawiązał do łoża małżeńskiego. Kochani, nawet to łoże małżeńskie, kiedy ludzie pojednani są z Bogiem, w tym odczuciu, doświadczaniu Bożej łaski, Bożej mocy, użyję takiego stwierdzenia, ono ma bardziej wzniosły, bardziej miły, że tak powiem, spędzony czas, dlatego że w tej miłości, nad tą też miłością i nad tym przeżyciem tych dwojga ludzi też, że tak powiem, jest spoczywa Boża łaska, Boże błogosławieństwo i Boże miłosierdzie, bo tak to ustanowił Pan Bóg. Więc chciałbym, mężowie, abyście pamiętali, że nasza miłość ma być miłością praktyczną, a nie na słowach. My jako mężczyźni jesteśmy bardzo wygodni i bardzo często swoje obowiązki chcemy skwitować i rzucić swoich ramion takim stwierdzeniem, kochana, jak ja ciebie kocham. A ta kochana powie, dobrze, jak mnie kochasz, to zrób, a później ja będę widziała twoją miłość. A my tak bardzo szybciutko, zamiast coś uczynić, to chcielibyśmy w słowach zamknąć i od siebie rzucić. Bezpieczeństwo. Kochani, nie jesteś w stanie zagwarantować bezpieczeństwo dla swojej żony, dla swojej rodziny, jeżeli sam nie będziesz miał, przeżywał, doświadczał to Boże bezpieczeństwo wypływające ze społeczności Bożej w tobie. nie będziesz miał autorytetu, jeżeli twoje życie nie będzie jednoznacznym wskazaniem na autorytet twojego duchowego życia, jakim jest Jezus Chrystus. I to jest bardzo istotne i ważne. Chciałbym, abyśmy o tym pamiętali. Bracia, pamiętajmy, że żony, my za żony odpowiemy też przed obliczem najwyższego Boga. My czasami robimy taki błąd, że na wszystko znajdujemy czas, na wszystko znajdujemy chwilę, jesteśmy w stanie zorganizować sobie to, co jest potrzebne, aby z kimś porozmawiać, komuś udzielić pomocy, a czasami zapominamy o tym, że nasze żony są w pierwszej kolejności, którym powinniśmy udzielić tego czasu. Biblia mówi, że jeżeli ktoś by nie miał starania o tych swoich najbliższych, o tych domowników, to jest gorszy niż niewierny i tak jakby się wiary zaparł. Ja tu się muszę przyznać, zresztą na moje nieszczęście w tym temacie jest moja żona, ja słyszę, co mówię, ale był kiedyś taki czas, że ja przyszedłem i ona coś chciała ode mnie, a ja przyszedłem po takich pewnych rozmowach i tak mówię, no wiesz co, Stenia, jeszcze tobie się zachciało problemu, bo tak serdecznie tych problemów, jeszcze ty masz problemy, no kto jak to, jeszcze tobie się chce jakichś problemów. I ona popatrzyła i mi powiedziała ciekawe zdanie, które do dzisiaj pamiętam. Roman, jeżeli nie masz dla mnie czasu jako dla żony, to miej dla mnie czasu jako dla siostry, bo ja też jestem siostrą w Jezusie Chrystusie. I wtedy dopiero doszło do mojej mózgownicy, co ja robię i jak ja postępuję. Więc drodzy bracia, pamiętajmy o tym, że odpowiemy przed Bogiem i Bóg nas rozliczy. Jeżeli żona nie będzie czuła się bezpieczna przy tobie, jeżeli nie będzie czuła, nie będzie widziała w tobie odpowiedniego autorytetu, nie będzie darzyła cię zaufaniem, to pamiętaj, że nie zawsze to jest jej wina. Czasami to jest to, że ja, ty, jako kapłan i jako mąż nie wywiązuję się z tych obowiązków, które narzucił na ciebie Bóg. Kiedybyśmy czytali dalej list apostoła Pawła do Efezjan, to tam jest takie bardzo ciekawe słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokalany. Kto pracował nad Kościołem, aby był święty i niepokalany? Kto wykonał tą lwią pracę? Kto stworzył warunki dla Kościoła, aby on był święty i niepokalany? Oblubienie, czyli Jezus Chrystus dla swojej oblubienicy. I tego, i takiego działania oczekuje od nas żywy, święty Bóg. I ostatnia myśl w przypadku mężczyzn to jest ojciec. Myślę, że brat Wiesław już na temat rodziców, ojców powiedział wiele, ale chciałbym, ojcowie, zadać nam znowu takich kilka pytań. Czy moje dzieci widzą we mnie przyjaciela? Czy moje dzieci widzą we mnie nauczyciela? Czy moje dzieci darzą mi zaufaniem? I ostatnie, czy moje dzieci, kiedy dorosną i założą swój dom rodzinny, pójdą moim śladem? Czy wychodzą z domu, powiedzą, nareszcie wyszłem, już więcej nie wracam do tego, co się działo w tym moim domu, ja muszę zupełnie wszystko inaczej poprowadzić. To są podstawowe pytania, które każdy z nas musi sobie zadać. Kochani, my musimy zadać, bo jeżeli będziemy na tyle otwarci przed sobą i przed Bogiem i udzielimy rzeczywistej, realnej odpowiedzi, to my możemy zrozumieć, nad czym powinniśmy pracować, aby mój dom rodzinny był tym ogniskiem miłości, obecności Bożej i miejscem, gdzie moje dzieci biegną jak pszczoły do ula. To od tego zależy. Ten dom rodzinny ma być miejscem ciepła, w którym rodzina zbiega się do niego, biegnie do niego, bo wie, że tam jest dobrze. Tam jest kochająca mama, tam jest kochający tato, a przede wszystkim tam jest obecny, żywy, święty, wspaniały Bóg. Ja ciągle podkreślam w tym małżeństwie Bożą obecność, Bożą łaskę, dlatego że okazuje się, że w każdej dziedzinie, w każdym aspekcie naszego życia małżeńskiego jest potrzebna nam Boża obecność lub inaczej, jeżeli jest obecny Bóg, to przeżywamy, doświadczamy cudowne Boże błogosławieństwo, Bożą ochronę, cieszymy się oglądając Bożą łaskę, Bożą miłość, a jeżeli nawet się zdarzy, że stanie się coś niedobrego, stanie się czegoś, co nigdy byśmy nie myśleli. Na przykład dziecko odejdzie i pójdzie w świat. To znowu ta pozostała część rodziny, ci rodzice znowu mają potężną gwarancję, nadzieję składaną na żywym Bogu, że On wyjdzie z pomocą i udzieli swojej łaski. Ja takim świadectwem podzielę się, kiedyś chyba tu w Lubinie też mówiłem, wybaczcie, jeszcze raz powiem, ale byłem świadkiem, nie będę w szczegółach opowiadał, byłem takim świadkiem, kiedy było nabożeństwo, siedziała tak na pierwszych ławkach starsza siostra, babunia, już ponad blisko 90 lat i podczas tego nabożeństwa, podczas tego, kiedy było wyzwanie, gdzieś tam z tyłu tej sali wychodzi człowiek około 50, może więcej lat, zalany łzami. Jak okazuje się, że jest to syn tej babuni, tej mamy starowinki, która siedzi. On, kiedy był dzieckiem, chodził do nabożeństwa, uczęszczał. Później, jak zaczął podrastać, zapachniał mu ten świat, odszedł, zanurzył się w brudach tego świata, został zniewolony alkoholem i jego życie tak się toczyło. W tym nabożeństwie Pan Bóg dotknął się jego serca. Ja po raz pierwszy i raz tylko w życiu widziałem taki obraz, kiedy on wyszedł do przodu na kolanach, klęknął ko swojej mamy, zalany łzami, całował ją po stopach, tą starszą siostrę, tą swoją mamę i ją serdecznie przepraszał. Później zaczął przepraszać wszystkich. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę? Duch Święty posłużył się darem proroczym. Ja nie powtórzę dokładnie słowo w słowo, ale przekażę sens tego, co powiedział Duch. Nie dlatego ukazałem Ci łaskę, że mnie szukałeś. Nie dlatego zmiłowałem się nad Tobą, że Ty odwracałeś się od złego. Ale modlitwy Twojej mamy, a mojej służebnicy napełniły przed moim tronem czaszę, ten kielich wołania i w odpowiedzi na jej prośbę ja dzisiaj ukazuję Tobie łaskę. Chwała Panu Bogu. Kochana rodzina, kochane małżeństwa, rodzice, proszę zwrócić uwagę, jaką potężną, wspaniałą moc mamy płynącą nam od Boga, jeżeli my jako mężowie jesteśmy kapłanami rodziny, jeżeli jesteśmy tymi biblijnymi mężami rodziny. Mężowie mają to do siebie, że bardzo często lubią powtarzać żonie: ty masz być posłuszną, ty masz być uległą. Kochani, te słowa, które wypowiadasz, oznaczają, że ty nie wypełniłeś już tego, co do ciebie należy. Bo gdybyś ty był kapłanem tej rodziny, gdybyś ty był prawdziwym mężem i ojcem tej rodziny, do głowy by nie przyszło twojej żonie, aby nie być tobie poddanym. Ale jeżeli ona, przyglądając się mi, widzi we mnie wiele rzeczy niezgodnych z Bożym Świętym Słowem, niewłaściwych reakcji, którą ja reaguję na różne sytuacje, nie dziw się, że ona zaczyna troszeczkę inaczej postępować. Więc chcąc, aby mieć to prawo do tego oczekiwania na to, za co za chwileczkę powiem o żonie, aby ona była uległa i posłuszna, pamiętaj, zadaj sobie pytanie, czy jesteś kapłanem, czy jesteś mężem zgodnie z Bożym oczekiwaniem, czy jesteś ojcem, na którego barki Bóg złożył odpowiedzialność, aby ten Boży dar, jaki dzieci są, abyś je oddał, przyniósł je z powrotem w ręce najwyższego, żywego, świętego Boga. To takich kilka myśli dotyczących męża. Jeżeli chodzi o kobietę, podzieliłem to niewiasta, żona i mama. Dlaczego niewiasta? Dlatego, że kiedy czyta się Boże Święte Słowo, czasami w Biblii znajdujemy w kilku miejscach takie ciekawe stwierdzenie. Biblia mówi o niewieście i mówi, że były to bogobojne niewiasty, albo były to zacne niewiasty, albo były to dostojne niewiasty. I kiedy czytałem to Słowo Boże, zadałem sobie pytanie, dlaczego w przypadku niewiast jest pokazane, w przypadku kobiet jest takie określenia w Bożym Świętym Słowie, podnoszące wartość, znaczenie tejże kobiety, pokazujące na pewną cechę i sposób jej życia. Na przykład Dzieje Apostolskie. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia. Inne, Piotr, ujrzawszy czyste i bogobojne życie niewiasty. Tak się złożyło, kochane siostry, że W tym dziele zbawienia, mimo że łaska zbawienia bez różnicy jest dana dla mężczyzny i dla kobiety, to może dlatego, że jesteście tą częścią ludzkości piękniejszą, że tak określę, bardziej widoczną, Bóg położył na was, ja to nazywam takim swoim zdaniem, dał wam pewną kobiecość. Kobiecość, która może być regulowana Bożym Świętym Słowem i Bożym oczekiwaniem i kobiecość, która będzie regulowana wyuzdanym grzechem współczesnego, wszetecznego świata. I w przypadku tych dwóch, jedna część, czyli ta pierwsza kobieta, która ta kobiecość jest oparta na autorytecie Boga, ona będzie niosła światło Ewangelii, ona przez same uczynki bez słowa będzie emanowała szczęściem, pokojem żywego Boga. Dlatego napisane jest, że bez słowa inni mogą być pozyskani. Jest napisane to o kobiecie. I ta kobieta swoim życiem, swoim wyglądem, swoim ubiorem, swoim zachowaniem, ona ma potężną moc przekazywania, oddziaływania na innych i ci inni zadają sobie pytanie i widzą w niej Jezusa Chrystusa. I kobieta, która swoją kobiecość opiera na tym współczesnym świecie, na tym wyuzdaniu, na tym, co tak naprawdę powoduje pożądliwość, grzech i wszystko to, o czym byśmy nawet nie chcieli na tym miejscu mówić. Ale ja mówię o was, siostry, jako o tych, którzy budujecie swoją kobiecość na autorytecie Bożego Świętego Słowa. A mianowicie budowanie kobiecości na autorytecie Bożego Słowa to w tych relacjach małżeńskich, bo o tym dzisiaj mówimy, rozpoczyna się od tego, że doświadczając w swoim sercu Bożego błogosławieństwa, które doświadczacie będąc uległe Chrystusowi, widząc jak wam jest dobrze, jak cudownie jest, kiedy jesteście uległe Chrystusowi, kiedy z Jego strony spływa łaska, moc, siła niebiańskiego Bożego błogosławieństwa, widzicie swego męża, który jest tym kapłanem, mężem i ojcem, zgodnie z oczekiwaniem Bożego Słowa, ta uległość dla męża przychodzi wam bardzo lekko, dlatego że macie już doświadczenie. Chrystus porównał Kościół i małżeństwo, relacje Chrystus, Kościół i małżeństwo porównał i przeniósł jedno z drugiego. I kiedy doświadczacie, że uległość Chrystusowi wnosi tak wiele łask Bożego błogosławieństwa i ten, który was błogosławi dzięki waszej uległości dla Chrystusa, mówi wam, abyście były uległe dla swoich mężów, nie macie z tym problemów. Po prostu to wypływa z natury, tej natury Chrystusowej, natury Bożej, tej głębokiej przemiany, które dokonało się w waszym życiu w momencie nowonarodzenia z wody i z ducha, gdzie moc, siła i łaska Ducha Świętego przeniknęła, wypełniła wasze serca. Drodzy, wtedy te swoje relacje budujecie na tym, tą kobiecość budujecie na tym, co mówi do was Bóg. Po pierwsze, kobiecość ma to do siebie, że ona jest tym piękniejsza w tym spojrzeniu Bożym, im bardziej jest skromna i poddana oczekiwaniom Jezusa Chrystusa. Im bardziej wzór i oczekiwanie Chrystusa wpływa na wasze też i zewnętrzny i wygląd, i zachowanie, i sposób rozmawiania, ono powoduje, że wy doświadczacie coraz większej Bożej łaski. Kobiecość, która jest budowana na społeczności z Bogiem, na społeczności z Jezusem Chrystusem. Biblia też mówi o tym, że macie być przyozdobione. Biblia nie zabrania kobietom się przyozdabiać, tylko mówi, co jest ozdobą tej kobiety, która buduje swoją kobiecość na autorytecie i na mocy świętego Bożego Słowa. Gdybyśmy otworzyli sobie pierwszy list męża Bożego apostoła Piotra, to mówi tak. Podobnie i wy żony bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy są nieposłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani. O czym wspominałem. Ujrzawszy wasze czyste i bogobojne życie. I Biblia mówi, czym się macie przeozdabiać, drogie siostry? Ozdobą waszą Niech nie będzie to, co zewnętrzne, tryfienie włosów, złote klejnoty lub strajne szaty, lecz waszą ozdobą niech będzie co? Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem, łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Kobiety, które przyozdabiają się w przypadku ludzi wierzących, którzy przyozdabiają się tymi ozdobami wypływającymi z woli Najwyższego Boga, powoduje w tym Bożym błogosławieństwie to, ja użyję takiego prostego ludzkiego stwierdzenia, że w oczach waszego męża bojącego się Boga stajecie się piękne, ponętne, zawsze zadbane, coś wspaniałego, gdzie on nie może bez was wytrzymać ani 5 minut. Ja mówię świadomie to, co mówię. Dlatego, że ta ozdoba, za tą ozdobą stoi autorytet Boży. A ta ozdoba otwiera bramy, że tak powiem, nieba i Bóg wie, czego oczekujecie, czego pragniecie, co was boli, co was smuci. I ten Bóg, który widzi wasze ozdoby wynikające z jego prawa, wpływa też na waszego męża, który się boi Boga i, że tak powiem, mu podpowiada, że tak użyję w cudzysłowie, i wskazuje na to, co jest wam potrzebne, co was cieszy, co was raduje. I później, że tak mówię, jak to często ludzie mówią, bez słowa się rozumią. Tylko, że to bez słowa, to nad tym bez słowa spoczywa ręka Najwyższego Boga w przypadku ludzi wierzących. Więc proszę zwrócić uwagę, że apostoł, można czytać jeszcze list apostoła Pawła, ja nie będę czytał, my te miejsca Pisma Świętego znamy. Więc drogie siostry, jeżeli chcecie być szczęśliwe, a chcecie być szczęśliwe i w Chrystusie, i w małżeństwie, i ze swoimi dziećmi, to ozdabiajcie się tymi klejnotami wynikającymi od Bożego Świętego Słowa. A uciekajcie od tego ozdabiania, które jest domeną wyuzdanego świata. Proszę zwrócić uwagę, że im więcej ten świat wprowadza i tworzy w cudzysłowie, użyję takiego stwierdzenia, z kobiet lalki Barbie, tym więcej jest rozwodów, tym więcej jest grzechu, tym więcej jest zdrad małżeńskich i całe sznur. Dlaczego? Dlatego, że całe serce i całe życie jest nastawione nie na to, co łączy, co jednoczy, co daje tą duchową wartość, co tworzy rzeczywiście tego jednego człowieka. 1 + 1 dalej jest 1, ale pobudza pożądliwości, wyzwala zupełnie coś innego, czym karmi się szatan, czego on pragnie, czego żąda i czego chciałby, co chciałby uczynić. I dlatego i ostatnia w tej niewieście to jest takie skromność i świadectwo życia. Kochane siostry, musicie pamiętać, że świat przygląda nam się wszystkim, bez wyjątku, czy to jest niewiasta, czy kobieta, ale wy w tym temacie możecie dla Bożej chwały, dla podziękowania Panu Jezusowi za Jego łaskę zbawienną zdecydowanie więcej uczynić niż mężczyźni. Poprzez was wygląd, który odpowiada, poprzez wasze zachowanie, które odpowiada temu standardowi, na które oczekuje żywy, święty, wspaniały Bóg. Kiedy sięgniemy do tego żona, ja myślę, że mógłbym wiele podobnych stwierdzeń użyć, co już mówiłem do mężczyzny, ale znowu pierwszy list do Koryntian 7,34 pisze o tej, która wychodzi za mąż, że troszczy się o sprawy tego świata, jakby podobać się mężowi. I kochani, znowu mamy drugi obraz, tak w przypadku mężczyzny, tak i w przypadku kobiety. Nie możemy dojść do takiego wniosku, że skoro już odbył się ślub, już żyjemy ze sobą, więc wszystko mamy już zrobione, jakoś tam będzie. Ja odnoszę do tego, co Marek powiedział, jeszcze raz powtórzę, ten ogród musi być ciągle i ciągle i ciągle pielęgnowany. Musi, na tym ogrodzie musi być praca obustronna, która powoduje, że ci ludzie zaczynają coraz bardziej się rozumieć, zaczynają coraz bardziej do siebie się zbliżać i mogą doświadczać tej potężnej Bożej łaski. Ja już nie będę mówił o tym, co brat Wiesław wspomniał, o tych relacjach, o tym, że nasze dzieci nie mogą, nie mają prawa być świadkami, kiedy ojciec z matką czy mama z tatem się, że tak powiem, sprzeczają lub bardzo, bardzo tak intensywnie przekazują swoje racje, udowadniają swoje racje. Więc myślę, że ta troska o męża, ona powinna być ciągle i ciągle. I im bardziej, im dłużej jest małżeństwo, tym większa musi być troska. Wybaczcie mi, siostry i bracia. Ostatnio, kiedy zastanawiałem się nad tematem kobiet w ogóle i tak przygotowałem się do takiego pewnego wykładu, zadałem sobie pytanie, dlaczego Biblia mówi o wdowach, a o wdowcach nie. Mówi o wdowie, jaka jest prawdziwa wdowa, co do niej zależy, jakie za nią idą świadectwo jej życia, w czym, co było zauważalne i ciągle o tym znajdujemy w Nowym Testamencie. O wdowcach myślę, że dlatego, że mimo, że jesteście takie bardziej delikatne, ale bardziej silne i dłużej żyjecie. I myślę, że dlatego trzeba mocno dbać o tych słabszych, którzy szybko odchodzą z tej ziemi. Więc dlatego chciałbym, drodzy, abyście zwrócili na to uwagę, że ta troska, ona też wychodzi. Mężczyźni na ogół są bardzo mało mężczyzn, którzy są tacy bardzo obowiązkowi. Czy na przykład, czy w sposobie się odżywiania, czy jeżeli trzeba jakieś tam lekarstwa przyjmować, czy w ogóle coś. Ja mogę powiedzieć o sobie, że ja 2 dni pamiętam, a trzeci już zapomniałem. I myślę, że większość mężczyzn nie umie do tego przyłożyć wagę. Właśnie żona ma to do siebie, że ta jej troska powoduje, że ona nawet ma bardzo duży wpływ i na zdrowie swoje, na zdrowie męża, na zdrowie dzieci, dlatego że w niej, w tym temacie macierzyństwa zostaje to jakby w nią włożone. Apostoł, pisząc o starszych kobietach i mówił i tak jakby zaleca, aby młodsze nauczały i to są słowa Biblii. Między innymi wymienia, aby nauczały, by te młodsze były gospodarne, domu czyste, pilne. Proszę zwrócić uwagę, że Boże Święte Słowo pokazuje, że te takie elementy tej waszej pracy, często niedocenionej, bo tak się potocznie mówi, że ona nie pracuje, to znaczy, że jest w domu i od rana do wieczora leży i czeka, aż mąż przyjdzie z pracy i wtedy coś tam zrobi, tak? Więc ja myślę, że proszę zwrócić uwagę, że ta praca, która może tak nie bardzo jest czasami doceniona, ale ona tak naprawdę buduje podwaliny tego domu. Ciepła, radości, miłości, takiej gospodarności, czystości, kształtuje pewne cechy, które są potrzebne, aby nieść i żyć dalej przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. Więc to, co Biblia oczekuje od żony, to oprócz tej miłości, która jest podstawową rzeczą, to jest takiej gospodarności, uległości i bycia takim autorytetem w pewnych dziedzinach jej życia, tego, co do niej należy, to, co w jej ręce Pan Bóg złożył, aby ona to wykonywała w swoim domu rodzinnym. Więc chciałbym, drogie siostry, abyście zwróciły na to bardzo mocno uwagę, że żona to nie niewolnica, żona to nie osoba pozbawiona własnego zdania, żona to nie jest ta, że bez względu na wszystko, czy jej się to podoba, czy nie, musi być gdzieś tam, że tak powiem, jak w ludach Bliskiego Wschodu. Żona jest współdziedziczką łaski zbawienia. Bóg daje jej łaskę zbawienia na równi z mężczyznami, ale żona musi pamiętać, jeżeli chce być błogosławioną, chce być szczęśliwą, chce otworzyć się przed Bogiem, aby On mógł z łaski i wielkiego miłosierdzia zlewać swoje błogosławieństwo, to ona musi pamiętać o tym, że Bóg oczekuje od niej tych i takie stawia dla niej wymagania. Dzisiaj, jeżeli kobieta te wymagania przyjmuje do swego serca, do swego życia i ona się dostosowuje do nich, to proszę zwrócić uwagę, że takie żony, takie mamy, takie babcie są naprawdę bardzo błogosławione. I mimo tego, że przelały być może wiele łez, wiele nie przespały nocy, wykonując swoje obowiązki, ale w tym wszystkim widzą, oglądają Boże błogosławieństwa. Ja szczególnie lubię patrzeć na mamy, kiedy jesteśmy na chrzcie wodnym, kiedy ich syn albo jej córka wchodzi do wody. Ja myślę, zwróćcie kiedyś uwagę, ja kiedyś specjalnie zacząłem się przyglądać i czasami niektóre mamy płaczą, niektóre potrafią powstrzymać swoje łzy, ale z ich twarzy, z jej osobowości tryska szczęście, tryska to takie Boże zadowolenie, które włożone w jej serce, że przy pomocy Boga dzisiaj jest świadkiem, że jej dziecko za chwileczkę zostanie zanurzone, aby zawrzeć przymierze z Bogiem przez chrzest wodny. Ale kochane, to możemy uzyskać, to możecie siostry uzyskać właśnie przez to posłuszeństwo. Ja często słyszę takie stwierdzenie, jak nieraz rozmawiamy, że siostry mówią: a wiesz, my to czynimy dla męża, nawet jeżeli jest sprawa jakiegoś troszeczkę takich bardziej, wybaczcie, ale skoro jesteśmy w tym małżeństwie, takim tym, to mówię jasno i otwarcie, nawet gdy się dotyka czyjej wyglądu czy coś i często słyszę, ale to ja czynię dla męża, to mojemu mężowi się podoba. Więc ja taką jedną siostrę mówię tak, czyli rozumiem, że jak się zbliża godzina na przykład 15, twój mąż zaraz ma przyjść do domu, więc ty wpadasz do łazienki, myjesz się, robisz fryzurę, malujesz się, zakładasz miniówę, z uśmiechem na buzie wyskakujesz na spotkanie męża. No bo jeżeli dla męża, no to dla męża. Ja mówię, to jaki to jest mąż, kiedy mąż idzie do pracy w kopalni na przykład, ciężko haruje 1000 metrów pod ziemią, a ty się wypindraczysz i idziesz na ulicę. Dla kogo? Dla męża? Nie. Dla wzroku innych mężczyzn. I mimo woli, drodzy, ja nie chcę rozwijać tego tematu, musielibyśmy dotknąć takiego ogólnego tematu, jakim jest duch wszeteczeństwa. Mimo woli zaczynamy ocierać się o bardzo niebezpieczną barierę, którą czasami może nie wytrzymać pod naszym naporem, a wtedy już jest tragedia. Chciałbym, abyście to zwrócili uwagę. I ostatnie, mama. O mamie dzisiaj tu już było też troszkę powiedziane. Mamie można mówić bardzo dużo. Mamy, które przekazywały wspaniałe rzeczy dla swoich dzieci. Ale ja chciałbym zwrócić o jednej mamie. Mama wspaniałego męża Bożego Tymoteusza. Nie jest za dużo o niej napisane. Nie ma jakiejś charakterystyki specjalnej mówiącej o niej. Jest jedno miejsce, które wspaniale wydaje świadectwo, daje koronę, że tak opowiem, na głowę tej mamie, która coś wniosła w życie swojego syna. A mianowicie, kiedy czytamy Boże Święte Słowo, 2 Tymoteusza 1,5, przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była, proszę zwrócić uwagę, zadomowiona. Zadomowiona. I za chwilę apostoł Paweł mówi o babci i o mamie. Co jest ciekawego, zwróciłem uwagę, zadomowiona. To oznacza, że ten mąż, ten wspaniały młody człowiek, Tymoteusz, wzrastając w swoim rodzinnym domu, on oglądał coś, co było cechą tego domu. Coś, co było wizytówką tego domu. Coś, co było w tym domu widoczne na każdym kroku. I nazwał to mąż Boży pod wpływem mocy Ducha Świętego, że w tym domu była zadomowiona wiara wypływająca z serca mamy Tymoteusza. Kochane siostry, to jest zadanie mamy. Zadajcie sobie pytanie, czy mógłby Paweł, pisząc o waszym domu rodzinnym, o waszym macierzyństwie, o was jako o mamach, powiedzieć: o ten chłopiec, czy ta dziewczyna, ten młody człowiek jest szczęśliwym, albowiem w twojej mamie, w twoim domu, dzięki twojej mamie jest zadomowiona wiara. Coś, co żyje, co funkcjonuje, co jest obecne na każdym etapie życia tej rodziny. Widać od rana aż do wieczora. Nie gaśnie też i w nocy, bo często słychać jej modlitwę kierowaną do Boga. Czy mógłby Paweł o was, drogie siostry, powiedzieć, przyglądając się wam, nazwać was po imieniu i powiedzieć, szczęśliwe są te dzieci twoje, ponieważ twoja mama, wiara, nieobłudna wiara twojej mamy jest tak widoczna, że ona zadomowiła się w tym domu. Ona kieruje tym domem, ona żyje w tym domu, ona pokazuje ciągle, choćby to, co brat Wiesław wspomniał, jeżeli przypominacie sobie, że w pierwszym tym odruchu trudnej rzeczy dzieci winne zobaczyć mamę modlącą się. Mamę, która szuka najpierw pomocy u Boga, zanim na przykład pójdzie do lekarza. Ja byłem w jednym domu, gdzie ta rodzina miała 9 dzieci, jak to był taki czas poranny i te dzieci w różnej godzinie wychodziły do szkoły. Nie to, że wszystkie 9 dzieci razem poszło w tym samym czasie do szkoły. I to, co zauważyłem, kochani, z każdym jednym wychodzącym dzieckiem z domu mama króciutko objęła dziecko, przytuliła do siebie, uklękła z tym dzieckiem, króciutko pomodliła się i z błogosławieństwem wyprawiła go do szkoły. 9 dzieci, 9 czyniła z każdym dzieckiem osobno to samo. To dziecko co widziało w mamie? Że mama oddaje go, kiedy on wychodzi do szkoły, przez swoją wiarę w moc i w autorytet żywego, świętego Boga, oddaje to dziecko w ręce Boże, aby tam, gdzie ono się znajdzie, tam, gdzie ono pójdzie, tam, czym ono się spotka, czuła nad sobą ochronę żywego, świętego Boga. Drogie siostry, chciałbym, abyście to dobrze przeanalizowały. Ten drugi list Tymoteusza, 1:5. To, co w mamie dziecko powinno widzieć przyjaciela, nauczyciela, powinna widzieć w niej potężny autorytet i powinna z jej strony wypływać ta ciągła i ciągła miłość skierowana do dziecka. Przyjaciel, mama, to nie znaczy, że przyjaciel to jest ten człowiek, który ze wszystkim się zgadza i na wszystko pozwala. To nie jest żaden przyjaciel, to jest wróg. Prawdziwy przyjaciel będzie przyjaciela ostrzegał przed rzeczami niewłaściwymi, niedobrymi i wcale nie będzie głaskał po ramieniu. Prawdziwy przyjaciel powie prawdę nawet wtedy, kiedy ona jest trudna, kiedy ona jest ciężka i kiedy mi się ona nie podoba. Ale dlatego, że jest przyjacielem, dlatego mi mówi o tym, bo wie, że jeżeli dalej będę to realizował, to stanie się w moim życiu tragedia. Więc przyjaciel z przykładu rodziców to jest ten człowiek, kto potrafi dziecko przytulić, dać mu ciepło, dać mu bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, ale też w dziecku musi być ta świadomość i tu się buduje autorytet rodziców, że jeżeli będzie coś niewłaściwe, to mimo, że moi rodzice tak mnie kochają, że są gotowi oddać za mnie moje życie, ale rzecz niewłaściwą nazwą po imieniu. Dzisiaj bardzo wiele rodziców robi potężny błąd, bo nie nazywa w przypadku swego dziecka rzecz po imieniu. Jest gotowa dla innych dzieci nazwać po imieniu taką czy inną sprawę, dlatego że jest łatwa. W przypadku swoim zaczyna się lawirować. Autorytet mamy to przede wszystkim zdrowa ocena na podstawie Bożego Słowa i macierzyństwa postępowanie swojego dziecka. I mimo, że dziecko może zapłacze, może nawet się ze złości, bo ono tak bardzo czegoś chce, a mama mu nie pozwala, ale stanowczość mamy, miłość mamy, wytłumaczenie i konsekwencja powoduje, że to dziecko zaczyna darzyć szacunkiem, zaczyna darzyć autorytetem, zaczyna rozumieć, że ze wszystkim może przyjść do mamy, bo jeżeli będzie dobre, to mama pobłogosławi, a jeżeli będzie złe, to mama zatrzyma, a jeżeli będzie niewłaściwe, to mama upomni. I to jest tak bardzo ważne. My jako rodzice, w tym przypadku i ojcowie, i mamy, właśnie czynimy często ten błąd, że innej młodzieży potrafimy rygorystycznie powiedzieć nie. A gdy dotyka mego dziecka, no wiecie, młody wiek, no trzeba popuścić, no nie można, no ach, i gniecie się jak żmija na zakręcie, a dziecko wtedy całkowicie traci autorytet do tej mamy, do tego taty. Bo ono widzi, że jego tato czy jego mama jest zupełnie inne do osób zewnętrznych, zupełnie inne wartości reprezentuje dla tych, którzy są spoza domu, a zupełnie inne wartości dla tych, którzy są domownikami. Nie można tego robić. I dlatego Słowo Boże nam właśnie wyraźnie pokazuje. I dlatego chciałbym, drodzy, abyśmy zrozumieli. Bracia, pytanie, czy jesteśmy kapłanami? Czy jesteśmy mężami gotowymi oddać swoje życie za rodzinę? Czy jesteśmy ojcami, którzy potrafią na ręcach modlitwy zanieść swoje dzieci przed tron Najwyższego Boga? Siostry, czy jesteście tymi biblijnymi niewiastami, o których Biblia napisze, oto dostojne siostry? Tak czytałem w tej Biblii, oto bogobojna niewiasta, oto dostojna niewiasta. To słowo dostojne wypływa od Ducha Świętego, od Bożego majestatu, nie ode mnie. Ja tylko mam przywilej zacytować przed wami. Po drugie, czy jesteście żonami, które przez swoją uległość i kobiecość otwieracie się na to, aby Bóg mógł wlewać to, co wam jest potrzebne, abyście były szczęśliwe w życiu małżeńskim, w życiu rodzicielskim, a jak Bóg da życia i przyszłości jako kochane i wspaniałe babcie. I trzecie, co jest zadomowione w waszym domu? W domu Tymoteusza zadomowiona była wiara. I weźmy sobie ten przykład. I tutaj należałoby zadać sobie tak bardzo wyraźnie to pytanie. I wtedy możemy wrócić do tego stwierdzenia Jozuego nie tylko jako mężowie, nie tylko jako żona, ale już jako małżeństwo, jako rodzice, stanąć przed Bogiem. I te słowa wtedy nabierają wartości, takiej wartości, że Bóg odpowiada, ponieważ je przyjmuje i udziela swego autorytetu nad słowami, które powtórzymy za Jozuem. Jeżeli tak zachowuje się mąż i żona, ty i ja, ojciec i mama, i stanie przed Bogiem i powie, Boże, oto idziemy do Ciebie i ja i mój dom będziemy służyć Panu Bogu. To wiecie co? Niebo nie będzie milczało. Stamtąd spłynie łaska, spłynie moc, spłynie siła, którą doświadczysz, odczujesz i będziesz doświadczać później w tych momentach, kiedy trzeba rozwiązywać trudne sytuacje. Będziesz przeżywać ten wspaniały pokój. Te słowa ja i mój dom nie będą tylko moją deklaracją, ale to będą moją deklaracją przyjętą przez mego Boga. A jeżeli Bóg przyjmuje, to udziela swoje namaszczenie i On potwierdza, wypełnia, przenika mocą swego imienia i wtedy jesteś świadkiem. Ty, twoje dzieci, wnukowie, prawnukowie i dopóki żyjesz na tej ziemi, widzisz następne pokolenia, które w tym czasie powstają w swojej rodziny, które wiernie służą Bogu. Ze spokojem odchodzisz z tej ziemi, ze spokojem odchodzisz do swego Boga i możesz powiedzieć, Boże, dziękuję Ci. Ty mi dałeś siły. Ty pobłogosławiłeś. I dzięki Twojej łasce ja i mój dom służymy Tobie. Chwała Panu Bogu. I tego życzyłbym wam, kochani, wszystkim, aby was Bóg błogosławił, napełniał swoim pokojem, swoją radością. Już się zbliża za chwileczkę obiad. Może już pytań nie da rady, bo już jest druga prawie. Ale po obiedzie bardzo chętnie chcielibyśmy sobie porozmawiać, jeżeli macie pytania lub coś chciałby napisać lub powiedzieć dotyczące męża, żony. Może coś nie tak powiedziałem, za mało powiedziałem, to dopowiecie. Jak się z czym nie zgodzicie, to pokażcie mi, że się mylę i ja się na pewno z tego wycofam, jeżeli tak byście pokazali. A w tej chwili chciałbym, abyśmy tak oddali wszystkich mężów, ojców, wszystkie żony, siostry, mamy w ręce Najwyższego Boga. Kochane mamy, kochani ojcowie, tym więcej siły w nas, w tym więcej autorytetu w nas, w tym więcej mądrości nas, im więcej w nas jest Boga, im więcej jest Jezusa Chrystusa, im więcej jest pełni świętego Bożego Ducha, im bardziej Twoje życie jest przepełnione modlitwą, tym takim szukaniem, przybywaniem w tej głębokiej, osobistej społeczności z Bogiem. A ja jeszcze nie umiem sobie wyobrazić, tak może jeszcze pozwolę taką typowo ludzką refleksję momentu, kiedy przyjdzie po raz drugi Pan Jezus i wybaczcie, że tak sobie po ludzku wyobrażam, staniesz Ty, oglądnij się do tyłu, a za Tobą następne pokolenia, które razem z Tobą staną przed tronem Najwyższego Boga. Chwała Panu Bogu. To jest właśnie kierunek tego Bożego nauczania, tych wymogów stawianych przez Boga dla męża, dla żony, dla ojca, dla mamy. Abyś mógł tak właśnie oglądać, oglądnąć się wstecz i zobaczyć za sobą wszystkie następne pokolenia, które dzięki Bożej łasce razem z Tobą stoją przed tronem Najwyższego Boga. Amen.